pokolenie.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas. To jest audycja Srebrne pokolenie. Witam również panią doktor Dagmarę Wiewiórkowską-Garczewską. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry, witam.
I dzisiaj z nami też jest w audycji gość, pani, która pracowała nie tak dawno jeszcze w Domu Pomocy Społecznej, w Domu Seniora w Gdańsku, tak?
Tak.
Ale woli pani zostać osobą anonimową. Nie chce się pani przedstawić ani z imienia i z nazwiska i my to oczywiście uszanujemy. Postanowiła pani też wziąć udział w naszej audycji, bo my będziemy rozmawiać na temat pomocy udzielanej w tych domach właśnie, jakości tej pomocy. A pani ma tutaj sporo uwag, którymi się pani chciała podzielić ze słuchaczami i z panią doktor Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską, choć myślę, że pani doktor doskonale o tych problemach, które się w tych DPS-ach dzieją, wie. Także dziękujemy, że pani odwiedziła tutaj naszą audycję. My mamy już listopad, więc tematy trudne przed nami, pani doktor. Trudne, choć seniorzy nie lubią tego miesiąca strasznie.
No więc właśnie, trudny miesiąc, trudny temat.
Trudny temat, tak. Jakość opieki świadczonej w DPS-ach, w domach seniora, prywatnych, państwowych. Bo ten, o którym mówimy, to jest dom państwowy?
Państwowy, tak.
Państwowy. Długo tam pani pracowała?
Ponad rok.
Pierwszy raz?
Pierwszy raz, tak, w życiu.
I co pani tam zauważyła?
Tak? Że jest przemoc psychiczna wobec pracowników, między pracownikami i jest przemoc psychiczna i fizyczna. Też pracowników wobec podopiecznych. Na przykład do podopiecznych to jest takie nawet używanie nieraz wulgaryzmów, poniżanie, krzyczenie. Są też ataki takie fizyczne, jak na przykład spoliczkowanie, czy bicie po rękach, szarpanie, czy tak grożenie pięścią, krzyczenie.
Reagowała pani jakoś?
Nie wszystkie przypadki byłam naocznym świadkiem. Po prostu niektórych to słyszałam z opowieści z drugiej ręki mam. Po prostu z tymi osobami starałam się jak najmniej mieć do czynienia, jak najmniej. Z tymi koleżankami właśnie, z takimi agresywnymi, bo to były też osoby takie bardzo nieprzyjemne dla koleżanek.
A jak pani zauważyła ten problem i, nie wiem, rozmawiała z koleżankami na ten temat, to próbowałyście to jakoś zgłaszać waszej oddziałowej, albo nie wiem, jak to jest tam na oddziale podzielone są role, albo na przykład jakiejś kadrowej, albo jakiejś kierowniczce, albo dyrektorowi, bo to tam jest pewna gradacja pewnie w takim domu. Do kogo najpierw mogłybyście się udać?
Do przełożonej. Tylko to dla mnie to jest tak trochę rozmyta odpowiedzialność, bo jest przerzucana jakby taka decyzyjność, czy to, nie wiadomo, czy to decyduje kadrowa, czy przełożona, czy dyrektor, ale wiem, że takie były zgłaszane takie do działu kadr, takie przypadki.
Ale pani tego nie zgłaszała.
Ja nie, bo to oddziałowa podobno zgłaszała.
No i dalej się to działo, tak?
Nic
z tym nie robiono. No tak, to jest pewien problem, który tutaj mamy zobrazowany przez osobę, która widziała to, prawda? No to trudno zaprzeczać, pani doktor, i trudno tłumaczyć w ogóle cokolwiek.
Tak, nie ma wytłumaczenia.
Nie ma wytłumaczenia w ogóle. Nie ma wytłumaczenia. Tłumaczyć w sensie takim, że czasami padają takie informacje, że my często lubimy te domy seniora albo domy opieki przedstawiać właśnie w takim negatywnym świetle dziennikarze, my dziennikarze, i łapiemy się każdej sytuacji, żeby to uwypuklić, a tak nie jest, bo przecież ci ludzie bardzo ciężko tam z tymi seniorami pracują, wiele dla nich robią i prawda, i zgadzamy się z tym i tak dalej. No ale jeżeli ktoś przychodzi do studia, tak jak pani doktor.
Pracownik. To jest zupełnie inna sytuacja.
I widział to.
Tak, bo wiecie państwo, też inaczej wygląda sytuacja taka, kiedy nagle rodzina wpada do takiego domu i widzi sytuację, która może wyglądać na bardzo niekomfortową dla seniora. Jakby nie znamy całego kontekstu tej sprawy, tak? Że na przykład pacjent jest niespokojny, bo ma zmieniany pampers, a jest niespokojny, bo nie rozumie, co się z nim dzieje. Dlaczego on ma zmieniany ten pampers, prawda? I to może być takie bardzo, dla rodziny może być szokujące, która nigdy wcześniej na przykład pampersa u swojego bliskiego nie zmieniała. I nie wie, jakie to jest trudne i ile czasami to wymaga wysiłku od opiekunek czy osób, które im pomagają. Co innego jak pracownik, który dokładnie wie, z jakimi pacjentami, z jakimi seniorami mamy do czynienia i jaki rodzaj przemocy wobec nich jest stosowany, to znaczy, że tak naprawdę to jest. To co do tego nie mam wątpliwości.
Jest pani osobą młodą, prawda? Pracowała pani kiedyś z seniorami? W ogóle wcześniej miała pani do czynienia? Opiekuje się pani na przykład kimś w domu z seniorów? Miała pani do czynienia z taką opieką?
Nie.
A jak pani na to patrzy jako osoba młoda właśnie i na tą właśnie sytuację seniora bezbronnego właśnie? No.
Jestem w szoku. No bo to są naprawdę bezbronne osoby. One są, mają schorzenia różne psychiczne, fizyczne, są unieruchomione. Takie, nie wiem, z depresją nieraz pewnie, osamotnione.
Fizycznie słabe.
Fizycznie słabe, tak. Tak.
No, nie mogą mają możliwości zareagowania na sytuację,
nie mogą się obronić, nie mogą się poskarżyć, bo nawet jeżeli ktoś tam coś powie, to jest ignorowane.
Co my możemy zrobić jako osoby postronne, jako osoby, które na przykład umieszczamy swojego tatę, mamę w takim domu, przyjeżdżamy tam, ktoś nam na boku szepnie do ucha, że takie rzeczy się dzieją, że takie rzeczy, jak tutaj pani opowiada, mają miejsce. Co jako najbliżsi możemy
zrobić?
Trzeba
zawsze zweryfikować, żeby nikogo nie skrzywdzić.
Dokładnie,
prawda?
Tak.
Czyli musi być zweryfikowana taka sytuacja, jeżeli usłyszymy od innego pracownika, że ktoś inny wobec naszego rodzica zastosował jakieś zachowania, które były niegodne, czy były bolesne, czy po prostu absolutnie zakazane, to musimy to zweryfikować, czy rzeczywiście takie coś miało miejsce. Jeżeli się okaże, że tak, to ja bym to zgłaszała do dyrekcji, do kierownictwa, żeby zrobić zebranie z pracownikami, porozmawiać, czy rzeczywiście takie coś miało miejsce, a jeżeli trzeba, to nawet spotkanie konfrontacyjne, bo jako ludzie mamy zawsze tendencję do wybielania siebie i do zrzucania winy na innych, natomiast mogą być też takie sytuacje, podkreślam to i to jest też trudne, że senior może prowokować też różne sytuacje. Chcę, żebyście państwo mnie dobrze zrozumieli.
Właśnie, proszę to rozwinąć.
Może być taka sytuacja, kiedy senior nie pozwala się przebrać, a jest na przykład wymazany ekstrementami. I my musimy tego seniora przebrać, bo on nie może leżeć we własnym stolcu. I nie może leżeć tak, jakby państwo rozumiecie, pościel jest brudna, senior jest brudny. I musimy dokonać rzeczy, która dla seniora jest przemocowa, bo musimy go rozebrać i umyć. I on tej sytuacji nie rozumie. Więc czasami opiekun, czy opiekunowie, bo to nawet potrzebne są czasami dwie osoby, które muszą tego seniora przebrać i umyć, muszą jego ciało przytrzymać, tłumacząc mu, że proszę się nie wyrywać, tak, tylko umyjemy, spokojnie. Ale też w pewnym momencie u takiego opiekuna, który nie dość, że walczy z brudnym pampersem i ze stolcem, to jeszcze musi walczyć z seniorem, któremu de facto chce zrobić dobrze, tak? Chce wykonać kawał dobrej roboty, czyli sprawić, żeby stary, bezbronny człowiek nie leżał we własnych odchodach. I dostaje za to na przykład, i jest za to opluty. Na przykład. Ja miałam takie sytuacje w swoim życiu. I w tym momencie, w tym opiekunie też może coś pęknąć. Też może sobie pomyśleć, że nie, no dosyć, tak? To ja tutaj odwalam kawał ciężkiej roboty za jeszcze nędzne pieniądze, a jest taka wdzięczność, która nie jest żadną wdzięcznością, a z tego się zrobi afera, bo i tak wszystko będzie, że winien jest opiekun. Więc każda sytuacja niestety może mieć dwa oblicza, wiecie państwo.
Ale ja się cieszę bardzo, pani doktor, jak to dobrze, że pani mówi o tych rzeczach, jak to dobrze, że pani je oświetla, bo tutaj wiele osób, wielu słuchaczy nawet nie ma pojęcia o tym, o czym pani przed chwilą teraz powiedziała, państwo, jak to wygląda, prawda? Pani też jak pracowała, jak była w tym domu, to też pewnie dla pani to były nowe rzeczy, które pani widziała. Jak trzeba się zachowywać wobec właśnie takich seniorów?
Oczywiście są sytuacje, że trzeba być stanowczym, przytrzymać. Tak to jest. Takie normalne, to nie wiem, tak. Uważam, że to powinno być na jakimś poziomie kultury, a nie takie wulgaryzmy i jeszcze policzkowanie.
Nie, to nie powinno mieć miejsca. Natomiast trzeba czasami zrobić krok w tył, czyli jeżeli pacjent w tym momencie nie pozwala na zadziałanie przy sobie, to trudno. No będzie śmierdziało w pokoju przez chwilę, ale musimy zrobić krok w tył, wyjść z tego pokoju, pozwolić, żeby ten pacjent się uspokoił i wejść za 10 minut. To jest bardzo trudne czasami do zrozumienia dla rodziny. Są rodziny, które przez jakiś czas opiekowały się swoimi bliskimi w domu i wiedzą, bo też przerabiały takie sytuacje, kiedy ich rodzic nagle był wobec swojego bliskiego po prostu wulgarny. No jesteśmy różni, ale też choroba bardzo zmienia nasze charaktery. Natomiast nie wyobrażam sobie szarpania, nie wyobrażam sobie takiej przemocy fizycznej, bo to nic nie daje. Wiecie państwo, to jest nasza frustracja wyrażona na tym seniorze. I teraz nie wyobrażam sobie też takiego agresywnego zachowania wobec seniora, który jest spokojny, tak, który na wszystko pozwala. To co, to wtedy chcemy pokazać, jacy jesteśmy mocni, silni i zdrowi? Mamy władzę nad tym człowiekiem, nad jego ciałem, nad jego bezbronnością, nad jego niesprawnością? To nic nie da. Takie sytuacje wracają w życiu. Wiecie państwo, ja jakby zawsze chciałabym, żeby mną kiedyś, jeżeli będę tego potrzebować, zajmował się ktoś w taki sposób, w jaki zajmowałby się swoim bliskim, tak? Bo jeżeli ktoś nie ma cierpliwości dla swojego bliskiego, to nie będzie miał, tym bardziej dla obcego.
Właśnie mówiła pani o takich spokojnych osobach, na przykład ktoś jak ma udar, no to jest spokojny, tak? Siedzi grzecznie i czeka, aż zostanie przebrany, no, tak. No nie może raczej sam sobie poradzić, no to słyszy, że jest, że nic nie robi, że jest leniem, że jest taki właśnie poniżany, że tylko siedzi, jest największym problemem na oddziale, jest tak szarpany ze złością, bo nie potrafi na przykład sam ręki podnieść, czy przesiąść.
No bo jest chory, no właśnie.
Bo jest chory.
Nie, no to jest kary, no to wiecie państwo, to nie powinno być dopuszczalne, bo pacjent po udarze właśnie ma taką chorobę, która nie pozwala na to, tak, że on nie pobiegnie w podskokach. krokach do toalety.
No on nie robi tego specjalnie, oczywiście. Tak? Właśnie niektóre osoby się tak zachowują. Tak, jakby to było na złość robione.
Pani doktor, to w tym momencie ja sobie myślę, że ta osoba, która takie rzeczy robi, czy te osoby, które takie rzeczy robią, to one mają ze sobą ogromny problem.
Mają, nie powinny pracować przy ludziach.
Jak ważny jest dobór personelu. Przecież w takich miejscach nie powinno być takich sytuacji. Nie powinno być agresji, nie powinno być szarpania, nie powinno być pohukiwania, nie powinno być krzyku. To jest oczywiste, prawda?
Przede wszystkim powinno być zrozumienie niesprawności człowieka starego. Tak. Jeżeli ktoś jest po udarze, to nie wstanie z wózka czy fotela. Nie podniesie ręki, bo nie może. Nie będzie mówić, bo ma afazję i nie umie mówić. Albo umie, a nie może tego wyartykułować.
Mnie się wydawało, że już takie sytuacje są opisywane tylko w książkach albo w filmach.
Wiecie pani, ja też tak myślałam, że już w tej chwili mamy to za sobą. Mamy takie czasy, kiedy takie zachowania w domach opieki były.
Że, ten zespół ludzi, którzy mają się opiekować seniorami, już od tego szczebla właśnie takiego najniższego, aż poprzez właśnie opiekunów medycznych i poprzez oddziałowe, że ten zespół jest wykwalifikowany na tyle, że oni wiedzą dokładnie, po co tam są. I że nawet jeżeli się w nich gotuje coś, no to albo pierwsza rzecz, zmieniamy pracę, no bo już nie dajemy, jesteśmy wyczerpani, wypaleni. Tak, i nie myśli pani, bo pani zmieniła, pani odeszła z tego domu, prawda? Pani już tam nie chce być po prostu. A dlaczego pani tam już nie chce być? Nie chce pani patrzeć na to wszystko? Czy pani bezsilność spowodowała, że po prostu nie chce pani pracować?
Nie, chciałabym tam pracować, ale po prostu personel jakby był po prostu zmieniony. Praca jest fajna. Po prostu atmosfera taka toksyczna i ten stosunek do współpracowników i do podopiecznych to jest poniżej poziomu.
A te osoby pomiędzy sobą, które tam pracują, też mają taki stosunek do siebie, czy tylko do swoich podopiecznych, do seniorów? Czy one tak między, na przykład do pani się też tak ktoś odezwał?
Tak. No tak. To jest dziwnie tak zamiatane wszystko pod dywan.
Czyli osoba, która stoi na czele, która kieruje takim domem, która jest właścicielem takiego domu, albo prywatnego, albo państwowego, w zależności od tego, kto kieruje ten dom. To jest gdański dom DPS, prawda? To jest gdański dom. My nie możemy mówić, pani doktor, nazwy. Procesy sądowe są długotrwałe i wolimy tego uniknąć. Chcemy też zwrócić państwu uwagę, że to nie chodzi nam o to, żebyśmy my teraz się zaopiekowali tymi seniorami i spowodowali, żeby ten zespół ludzi został wymieniony nagle i żeby kierownik po prostu wszystko zmienił, bo to nie jest nasza rola. My po prostu pokazujemy problem w tej audycji. Jeżeli ktoś to usłyszy, jeżeli ktoś wie, jeżeli ktoś się z tym spotkał, no to przynajmniej wie, w jaki sposób też może reagować w przyszłości i że może reagować albo może się z tym zwrócić nawet do pełnomocnika wojewody do spraw seniorów i polityki senioralnej, bo jest taki pełnomocnik. Albo spróbować napisać maila do mnie na przykład. On jest na stronie internetowej i z konkretnymi danymi ja po prostu wtedy kontakt z tym pełnomocnikiem udostępnię na przykład. To też jest jeden z elementów. My w drugiej części audycji jeszcze wrócimy do tego tematu, tematu opieki w domach seniora, w domach pomocy społecznej, bo o tym dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem, a teraz kilka minut przerwy.
Srebrne pokolenie.
I jesteśmy po przerwie. Doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska i Anna Rębas w studio. Jest również z nami gość, pani, która opiekowała się w Domu Pomocy Społecznej seniorami. Pracowała w tym domu i zwróciła się tutaj do nas o pomoc ze względu na to, że widziała pewne nieprawidłowości w takim domu i widziała, że opiekunowie tych seniorów źle się do nich zwracali, źle się zachowywali, źle się nimi opiekowali. Już w tym domu pani nie pracuje, prawda?
Nie.
Już się pani pożegnała z tym domem. Nie wytrzymywała pani takiej sytuacji i tego, co się tam działo.
Też takiej bezsilności, bo człowiek próbuje coś zmienić tam u dyrekcji, może to nic nie, żadnego skutku to nie odnosi.
Ja jeszcze raz wrócę do tego pytania. Pani do dyrekcji nie poszła z tym problemem?
Nie, to przełożona była.
Była przełożona, tak? A pani nie chciała sama?
Usłyszałam z drugiej ręki po prostu, że jest sporządzony taki raport odnośnie tej przemocy.
I jak pani myśli, taki raport faktycznie trafił na biurko dyrekcji?
Myślę, że trafił.
I co, dalej nic się z tym nie działo? Bo ile czasu obserwowała pani tą sytuację? Ile czasu pani tam pracowała?
Ponad rok.
No to długo. A rozmawiała pani z kimś o tym? Z kimś z domu, z rodziny, nie wiem, ze swoimi znajomymi, że taka sytuacja ma miejsce w takim jednym z DPS-ów w Gdańsku?
Z koleżankami.
I co one mówiły?
Rozmawiałyśmy o tym, żeby właśnie pójść do wojewody.
No właśnie.
Jeżeli dyrekcja nic nie reaguje.
Do wojewody.
Tak. Do pełnomocnika. I do inspekcji wojewody. Pracy.
Żeby inspekcji pracy.
Tak, też trzeba zgłosić.
Nie wiem, czy pamiętacie panie kilka miesięcy temu, bo to było chyba na wiosnę, opublikowano ten raport NIK-u, w którym był też temat tego, że jeden z dyrektorów posiadał gaz pieprzowy dla właśnie obrony chyba, nie wiem, po co taki gaz przed pensjonariuszami. To była jedna z nieprawidłowości wykrytych przez NIK. Między innymi no, ten gaz pieprzowy mi utkwił w głowie, bo powiem szczerze, że nie wyobrażałam sobie specjalnie dyrektora, który chodzi z gazem pieprzowym wśród staruszków, często pewnie niedomężnych, po różnego rodzaju schorzeniach, udarach i innych dolegliwościach.
Ale proszę zobaczyć, w domach pomocy też bywają osoby młodsze, które są na przykład z niesprawnością fizyczną bądź z niesprawnością intelektualną. Czyli jakby wiek może być różny. I to mogą być osoby zdecydowanie silniejsze, bo one są młodsze, mają młodsze organizmy, pomimo tego, że są chore.
Tak.
To, ale najbardziej pozwalamy sobie jakby na agresję wobec osoby starszej. Bo tam oprócz wielu schorzeń nakłada się jeszcze osłabienie związane z wiekiem. Taki starszy, sędziwy, niesprawny pacjent jakby jest najlepszym materiałem. Jest najlepszym materiałem do wyrażenia naszej frustracji i agresji.
I nie potrafi się odezwać.
Bo się nie odezwie i się mało prawdopodobne, że się obroni. Prawda?
Znalazłam tutaj ten przypadek z tym gazem pieprzowym. Właśnie placówki łamią także prawo do intymności, wolności, nietykalności osobistej, między innymi przez niewyposażanie kabin prysznicowych w ogólnodostępnych łazienkach w zasłony na przykład. Niezapewnienie odpowiedniej liczby łazienek, interwencje ochrony wobec agresywnych mieszkańców, czy udział pracowników ochrony w podawaniu zastrzyków, czy myciu takiego właśnie pensjonariusza. W jednej z placówek został zakupiony gaz pieprzowy do samoobrony pracowników i możliwe było jego użycie. To jest ten raport NIK-u, który był na wiosnę opublikowany. Właśnie na temat tego NIK-u wypowiadała się tutaj w naszym radio też pani Anita Kaźmierska-Richert, pani pełnomocnik wojewody do spraw polityki senioralnej u nas, pamiętam wtedy, ale tak naprawdę też nie wiadomo, co dalej się z takim raportem dzieje, prawda? To jest też temat, który myśmy kiedyś z panią doktor poruszały, jak ważna jest sprawa zatrudnienia, dobór pracowników w takim domu, w takim ośrodku.
Ale nawet jak już zatrudnimy dobrych ludzi, tak nam się wydaje przynajmniej, prawda? To trzeba te osoby na bieżąco szkolić w zachowaniach. Że i też jakby uświadamiać, że pacjent, który jest chory, może mieć różne zachowania. Może bywać agresywny. Pacjent może być agresywny, ale trzeba dociec, z jakiego powodu jest agresywny. Co się takiego wydarzyło, że on ma w sobie złość. Może się czegoś boi, a może coś go boli i nie potrafi o tym powiedzieć. Więc to też nie jest bardzo taka jednoznaczna i zero-jedynkowa sytuacja.
A pani wcześniej wiedziała, z czym taka praca w domu pomocy społecznej się wiąże na przykład? Czy szukała pani pracy na zasadzie, że wezmę wszystko, co akurat spotkam na drodze, bo zależy mi na pracowaniu? Czy ktoś panią przygotowywał, szkolił do takiej pracy?
Nie, ale po prostu jak zaczęłam tam pracować, to nie miałam z tym problemu. Ale też nie, u nas nie ma akurat takiej sytuacji. Pani właśnie mówi, że podopieczni są agresywni. To raczej nie, to jest wprost na odwrót.
Czyli w tym domu, spokojnie, z którego się pani zwolniła właśnie,
no, chyba, że czasami niektórzy mieli takie bezwarunkowe, niektórzy mieli takie odruchy takie, ale to,
tak, to też
nie kojarzy takiej agresji.
To nie była agresja.
Nie kojarzy takiej agresji do nas, do pracowników, ze strony podopiecznych.
Czyli to nie było tak, że seniorzy prowokowali jakieś sytuacje, że personel nie wytrzymywał psychicznie. A proszę mi powiedzieć, tak, co jakby zdeterminowało panią, żeby zgłosić się do audycji?
Słuchała pani kiedyś Srebrnego Pokolenia?
Nie, nigdy. Po prostu chciałabym, żeby tam zmieniło się.
Chciała pani, żeby pani głos był usłyszany.
Tak.
Po prostu.
I skontaktowała się pani z radiem, bo jakaś niemoc taka, tak?
Taka zmowa milczenia, czy no nie wiem, taka brak decyzyjności tam odnośnie tej sytuacji.
A jednocześnie pani po prostu nie chce, żeby tym ludziom starszym działa się jakaś krzywda zwyczajnie, bo krzywda się dzieje, ewidentnie, pani doktor.
Chyba po prostu nie mogę spać spokojnie, jak wiem, że tam wciąż takie sytuacje są i jest duża rotacja ludzi, bo wiem, że też koleżanki odchodzą, które chciałyby tam pracować, właśnie z powodu tej toksycznej relacji, ale też z powodu chorób.
A gdyby na przykład ktoś usłyszał pani audycję?
Świerzb, tak. Nawroty świerzbu są. I też wiem, że koleżanki chorują na bakterie układu moczowego. Niektóre pomieszczania są bardzo zaniedbane. Pacjenci są też niektórzy zaniedbane, bo to jest taki podział obowiązków, że każdy ma jakby przydzielone takie swoje pomieszczenia, nie? No to jedne osoby bardzo dobrze z tego się wywiązują, ale inne niekoniecznie.
Po prostu jest brudno.
Jest brudno.
Gdyby ktoś usłyszał tę audycję naszą, ktoś, kto ma władzę w tym województwie, medyczną władzę, prawda, pani doktor? Bo może być tak, że ktoś ma ten temat teraz podany przez panią, która bezpośrednio opowiada o tym u nas i ktoś by się do pani zgłosił na przykład.
Bo nie wiem po prostu, czy to odniesie jakiś skutek, ale po prostu jakby miała być podjęta jakaś konkretna interwencję, to bardzo chętnie.
Pani doktor, te nasze DPS-y, te nasze domy seniora, te nasze domy opieki, przecież bez tego wielu seniorów właściwie naprawdę nie miałaby...
Nie ma dokąd iść.
Nie ma dokąd iść.
Tak.
Dobrze, że jest ich coraz więcej, bo one powstają. Ludzie był taki żyją. Moment, kiedy powstawały jak grzyby po deszczu i powinna być konkurencja między nimi.
Tak. Jest.
Duża.
Na szczęście jest. Tak. Na szczęście jest coraz większa konkurencja i wydawałoby się, że ta opieka też jest coraz lepsza. Ale teraz zobaczcie państwo, jeżeli jest taka sytuacja, że tak personel, pewien określony personel może się zachowywać wobec seniora, dlaczego to robi? Bo może, prawda? Jeżeli ryba się psuje od głowy, taka jest prawda. Jeżeli jest dyrekcja, która dba o personel, dba o pensjonariuszy, istnieje przepływ informacji, komunikacja, szkolenia, tłumaczenie, że agresywne zachowania są nieludzkie, że nie można tak się zachowywać i są, nie wiem, spotkania z rodzinami seniorów, z tymi, którzy mają rodziny, to zupełnie inaczej funkcjonuje. Jeżeli jest przyzwolenie na takie zachowanie jakichś osób z personelu, to one to będą robić, skoro sprawia im to przyjemność.
To się czują bezkarne.
To się czują bezkarne.
Część osób po prostu nie może tego znieść, ale nie wiem, po prostu na
milczą,
jakimś etapie
dalej
jest
pracować.
To... Tak, ale na jakimś etapie jest to po prostu ucinane te wszystkie skargi.
Tak, czyli tak naprawdę reszta personelu, dbając o własną pracę, milczy i daje przyzwolenie na takie zachowania. I teraz to milczące przyzwolenie powoduje, że te osoby, które się zachowują w sposób niegodny, okrutny wobec seniorów, czują się bezkarne i jeszcze bardziej rozkwitają.
Oczywiście.
Tak? Czyli może być po prostu akceleracja, po prostu eskalacja takich zachowań. Pozwalamy na to. A zobaczcie państwo, był taki moment, rzeczywiście kilka lat temu, ja mam takie wrażenie, że to był gdzieś tak 2016, rok 17, kiedy tematów złej opieki w domach opieki, prywatnych domach opieki, było bardzo dużo. I moim zdaniem to spowodowało, że te domy opieki zaczęły lepiej funkcjonować. Bo nikt się nie spodziewał tak zwanego tajemniczego gościa nagle, tak? A nagle zaczęły się takie osoby pojawiać, właśnie dziennikarze, którzy nagle wpadali, niby rodzina odwiedzająca. Mhm. I z tego wyszło kilka skandali. Pamiętam sama, jak czytałam artykuł, gdzie zsiadłem mleko czy maślanka były rozcieńczane wodą z płynem do mycia naczyń, żeby była nadal pianka i biały dobry kolor, tak? No to jak ja to czytałam, to mi się wydawało, że to jest w ogóle niemożliwe, a to się działo.
Ja pamiętam artykuł Kasi Włodkowskiej w Gazecie Wyborczej, też
słynny.
Nawiązujący chyba do tego tytułu filmu Wojtka Smarzowskiego.
Tak,
Dom zły, coś takiego,
dokładnie.
Ale potem to jakoś tak się uspokoiło, prawda?
Ale ja też mam wrażenie, że wtedy to się uspokoiło w mediach, natomiast zdecydowanie lepiej jest, że tak się wyrażę, na rynku domów opieki. Powstają coraz lepsze, coraz bardziej ekskluzywne. Ludzie więcej wymagają, rodziny więcej wymagają i niektóre rodziny są w stanie zapłacić naprawdę duże pieniądze za dobrą opiekę swojego rodzica. Stać ich na to. Więc jakby mają do tego prawo, prawda?
Tam właśnie bardzo niewielu odwiedza tych podopiecznych.
Czyli większość jest
Samotnych tam, pojedyncze
czyli,
osoby.
Ale zobaczcie, to jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Jeżeli większość osób jest samotna, to nie ma kontroli rodziny.
Nie ma.
Tak? To nie ma, że wpadnie nagle córka Kasia i nagle brutalnie sprawdzi, czy mama jest nakarmiona i czy jest czysta. Bo to też jest, wiecie państwo, taki trochę bat nad głową wśród pracowników i dla dyrekcji. Że w każdym momencie ktoś może wpaść, poza PIP-em i innymi kontrolami, to jest jeszcze ta kontrola rodzinna. Zabierze tego pacjenta, zostawi niedobrą opinię i my będziemy tracić klientów.
To oni są tam jakby na paswę, taką mam wrażenie. Mhm.
No to ja się bardzo cieszę, że pani przyszła do naszej audycji.
Ja dziękuję za odwagę.
Tak, i mam nadzieję, że ktoś usłyszy te słowa i ktoś będzie się chciał poprzez nasze radio z panią skontaktować. My oczywiście ten kontakt udostępnimy i zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy. Jeżeli państwo macie jakieś sugestie albo jakieś opinie na temat domów, gdzie przebywają wasi rodzice, wasi podopieczni, wasza rodzina i też macie jakieś uwagi, to proszę o SMS-y teraz, tutaj i też będziemy te zbierać informacje i coś z nimi dalej robić, bo na pewno takie osoby są, które słuchają teraz audycji i które też się zetknęły, a może macie dobre opinie, to bardzo dobrze byłoby też to zrównoważyć i takie opinie przeczytać w następnej audycji z panią doktor. Pewnie 13 listopada skomentujemy to, odniesiemy się do tej audycji poprzedniej, prawda, tej dzisiejszej. Zobaczymy, co państwo piszecie na te tematy. I żeby to nie były takie obiegowe opinie pod tytułem tam jest źle, tam jest dobrze i tylko...
Słyszałam, że...
Jedna taka sytuacja, o której tutaj pani opowiada, dom państwowy w Gdańsku, w centrum, nie może rzutować na inne świetnie działające placówki, w których odbywa się mnóstwo dobrych rzeczy, które są czyste, które są zadbane, które są zaopiekowane.
Kwestia personelu.
Tak myślę.
Słucham?
Właśnie kwestia doboru personelu.
Ale i jeszcze raz powtórzmy tych, którzy zarządzają tym personelem.
No tak, są odpowiedzialni za tych ludzi, których zatrudniają.
Trudna audycja, ale bardzo dziękuję pani za wizytę w studio i pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. też my obiecujemy Państwu, że będziemy ten temat też jeszcze poruszać w naszej audycji. Oczywiście, jeżeli Państwo zechcecie podzielić się z nami informacjami, jak jest w innych domach, jeśli macie takie opinie. Bardzo dziękujemy. To była audycja Srebrne Pokolenie. Anna Rębas i dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska.
Dziękuję Państwu bardzo.
Pani, dziękuję Pani również.
Dziękuję
za wizytę.
Dziękuję za zaproszenie.
Srebrne Pokolenie.